Rozdział 5. Gdy tak w środku dnia wyszedłem ze świątyni na miasto, co mi się jeszcze nie zdarzyło od lat, raz jeszcze otworzyły mi się oczy i zobaczyłem, że podczas gdy ja pracowałem i uczyłem się, te by się zmieniły. Widziałem to, gdy szedłem aleją baranów i mijałem targowisko, gdyż wszędzie wyczuwało się nowe tętno życia, a szaty ludzi stały się droższe i zbytkowniejsze. Także po perukach i marszczonych spódnicach nie można było rozróżnić, kto jest mężczyzną, a kto kobietą. Z winiarni i domów rozpusty rozlegała się krzykliwa syryjska muzyka, a na ulicach słychać było coraz więcej obcej mowy i coraz bezczelniej tłoczyli się między Egipcjanami Syryjczycy i bogaci Murzyni. Bogactwo i potęga Egiptu były niezmierzone i od stuleci żaden wróg nie wkroczył do egipskiego miasta. Mężczyźni zaś, którzy nie przeżyli żadnej wojny, zdążyli już osiągnąć wiek dojrzały. Lecz nie wiem, czy to dawało ludziom więcej radości, gdyż z oczu wszystkich wyglądał niepokój i wszyscy bardzo się śpieszyli i wszyscy czekali na coś nowego i nie zadowalali się tym, co przynosił im dzień. Szedłem ulicami Teb i czułem się samotny, a serce moje ciężkie było od buntu i troski. Poszedłem do domu i zobaczyłem, że ojciec mój Senmut zrobił się stary. Plecy mu się zgarbiły i staruszek nie mógł już teraz rozróżnić liter pisanych na papirusie. Także i moja matka Kipa postarzała się i chodząc dostawała zadyszki i mówiła już teraz tylko o grobie. Za swoje oszczędności kupił bowiem ojciec dla nich obojga grobowiec w mieście umarłych na lewym brzegu rzeki. Widziałem go. Był to murowany, z glinianych cegiełek, schludny grobik z takimi jak zazwyczaj obrazkami i napisami na ścianach. Obok i wszędzie dookoła leżały setki i tysiące takich grobowców, które kapłani Amona sprzedawali uczciwym i oszczędnym ludziom za wysokie ceny, płacone dla uzyskania nieśmiertelności. Chcąc sprawić radość matce, napisałem dla nich księgę śmierci, którą mieli wziąć z sobą do grobu, żeby nie zbłądzić w długiej drodze. A była to bezbłędnie napisana i doskonała księga, choć nie zdobiły jej malowane obrazki, takie jak sprzedawano w świątyni Amona. Matka dała mi jeść, a ojciec pytał o studia, ale nie mieliśmy już sobie dużo do powiedzenia. Dom wydawał mi się obcy i ulica wydawała mi się obca i ludzie z tej ulicy wydali mi się obcy. Toteż serce moje ogarniał coraz większy smutek, dopóki nie przypomniałem sobie świątyni Ptacha i Totmesa, mego przyjaciela, który miał zostać artystą. Wtedy pomyślałem, mam w kieszeni 4 debeny srebra. Pójdę do mego przyjaciela Totmesa i zabawimy się razem i pocieszymy się winem, bo na moje pytania nie dostaję nigdy żadnej odpowiedzi. Pożegnałem się z rodzicami, mówiąc, że muszę wracać do domu życia i gdy o zachodzie słońca znalazłem świątynię Ptacha, zapytałem odźwiernego o szkołę artystów, a wszedłszy tam, spytałem o ucznia Totmesa. Dopiero wtedy dowiedziałem się, że już dawno został wypędzony ze szkoły. Uczniowie, których pytałem o niego i których dłonie oblepione były gliną, spluwali przede mną na ziemię, wymawiając jego imię. A jeden z nich powiedział, jeśli szukasz Totmesa, znajdziesz go najpewniej w jakiejś piwiarni lub domu rozpusty. Drugi powiedział, gdy usłyszysz, że ktoś bluźni bogom, to pewny znak, że Totmes jest blisko. Trzeci zaś rzekł, gdy zobaczysz gdzieś bijatykę, guzy i krwawe rany, możesz być pewny, że znajdziesz tam twego przyjaciela, Totmesa. Spluwali przede mną na ziemię, bo powiedziałem, że jestem przyjacielem Totmesa. Ale robili to tylko ze względu na obecność nauczyciela. A gdy ten odwrócił się na chwilę tyłem, doradzili mi, żebym poszedł do winiarni pod nazwą Syryjski Gąsior. Znalazłem winiarnię o tej nazwie. Leżała między dzielnicą biedoty a dzielnicą bogaczy i na jej drzwiach znajdował się napis wychwalający wino z winnic Amona i wino z portu. Wewnątrz na ścianach namalowane były wesołe obrazki, na których pawiany pieściły młodziutkie tancerki, a kozy deły we flety. Na podłodze siedzieli artyści, pilnie rysujący obrazki na papirusie, a jakiś stary mężczyzna wpatrywał się żałośnie w stojącą przed nim pustą czarkę po winie. — Na koło, symbol wszystkich garncarzy, toż to sinue! — odezwał się ktoś, wstając, aby mnie przywitać i podnosząc do góry dłoń, aby wyrazić wielkie zaskoczenie. Poznałem Totmesa. mimo że jego naramiennik był brudny i podarty, oczy nabiegłe krwią, a na czole miał wielkiego guza. Postarzał się i schudł, a w kącikach ust widać było zmarszczki, choć był jeszcze taki młody. Jednak z oczu wciąż jeszcze biła mu jakaś zaraźliwa hardość i wesołość, gdy patrzył na mnie i pochylił się ku mnie tak, że dotknęliśmy się nawzajem policzkami. Po tym poznałem, że wciąż jeszcze jesteśmy przyjaciółmi. Serce moje ciężkie jest od troski, a wszystko wydaje mi się czcze i marne, powiedziałem do niego. Dlatego odszukałem cię, abyśmy razem ucieszyli nasze serca winem, bo nikt mi nie odpowiada, gdy pytam dlaczego. Lecz Totmes strzepnął tylko fartuszkiem, aby pokazać, że nie posiada nic, za co by mógł kupić wina. Mam 4 debeny srebra na swoich przegubach, rzekłem dumnie. Ale Totmes wskazał na moją głowę, wciąż jeszcze ogoloną, ponieważ chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że jestem kapłanem pierwszego stopnia, bo prócz tego nie miałem przecież nic, z czego mógłbym być dumny. Teraz jednak gniewało mnie to, że nie pozwoliłem włosom odrosnąć. To też powiedziałem niecierpliwie. Jestem lekarzem, a nie kapłanem. Zdaje mi się, że czytałem nad drzwiami, iż podaje się tu także wino z portu. Skosztujemy, czy jest dobre. To mówiąc, zadźwięczałem srebrem, a gospodarz podbiegł spiesznie i skłonił się, opuszczając przede mną ręce do kolan. Mam na składzie wina z Sydonu i Byblos, na których pieczęć jest jeszcze nienaruszona, a które są słodsze od mirry, powiedział. Podaję także w barwnych pucharach wina mieszane. Uderzają do głowy jak uśmiech pięknej dziewczyny i napełniają serce weselem. Dużo jeszcze paplał jednym tchem, a ja zakłopotany pytałem oczami Totmesa o radę. Ten zamówił dla nas mieszanego wina, po czym podszedł do nas niewolnik, aby polać nam wodą ręce i postawił przed nami na niskim stoliczku miskę z palonymi ziarnkami lotosu. Sam gospodarz przyniósł okazałe puchary. Totmes podniósł swój w górę, uronił na ziemię krople wina i powiedział: na cześć boskiego garncarza i niech zaraza zniszczy szkołę i nauczycieli sztuki. Po czym wyliczył imiona nauczycieli, których nienawidził najbardziej. Także i ja podniosłem do góry puchar i wylałem krople wina na ziemię. W imię Amona rzekłem: niech łódź jego przecieka na wieki wieków i niech popękają brzuchy jego kapłanom i niech zaraza wygubi lekarzy nieuków z domu życia. Ale wyrzekłem te słowa po cichu, oglądając się dokoła, czy nikt obcy nie słyszy. Nie obawiaj się, uspokajał mnie Totmes. W tej oberży porozbijano łby tylu szpiego Mamona, że mają dość podsłuchiwania. My, którzyśmy tu wylądowali, jesteśmy wszędzie wyklęci i nie zarobiłbym nawet na chleb i kwartę piwa, gdybym nie wpadł na pomysł rysowania książek z obrazkami dla dzieci bogaczy. Pokazał mi rolkę papirusu, na której rysował, gdy przyszedłem. I nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, gdyż narysował tam twierdzę, w której przerażony, trzęsący się ze strachu kot bronił się przed atakującymi go myszami, a także hipopotama śpiewającego na szczycie drzewa, podczas gdy gołąb mozolnie wspinał się ku niemu po drabinie. Totmes patrzył na mnie, a jego brązowe oczy śmiały się. Rozwijał dalej rolki i przestał się śmiać, gdy doszedł do obrazka, na którym maleńki, łysy kapłan prowadził dużego faraona na postronku do świątyni jak bydle ofiarne. Pokazał mi też obrazek, na którym mały faraon bił pokłony przed potężną statuą Amona. Spojrzałem na niego pytająco, a on kiwnął głową i rzekł: czyż tak nie jest? Także i dorośli śmieją się z tych obrazków, ponieważ są one zwariowane. To przecież komiczne, że myszy napadają kota, a również śmieszne jest to, że kapłan prowadzi na sznurze faraona. Ale tym, którzy się połapią, o co tu chodzi, zaczynają wpadać do głowy różne myśli i dlatego właśnie nie zabraknie mi chleba i piwa, dopóki kapłani nie każą mnie zatłuc w jakimś zaułku. To się już nieraz zdarzało. Napijmy się, powiedziałem i napiliśmy się wina, lecz serce moje nie rozweseliło się. Czy to źle pytać dlaczego? Naturalnie, że źle, odparł Totmes. Bo ten, kto waży się pytać dlaczego, nie ma domowego ogniska ani domu, ani noclegu w krainie Kem. Przecież wiesz, że wszystko ma być tak jak dawniej. Pamiętasz, że drżałem z radości i dumy, gdy się dostałem do szkoły dla artystów? Byłem jak spragniony, który dotarł do źródła. Byłem jak głodny, który sięga po chleb. i uczyłem się bardzo dobrze. Uczyłem się, jak artysta powinien trzymać rylec i jak obchodzić się z dłutem, jak formować modele w wosku, nim posąg zostanie wykuty w kamieniu, jak polerować kamień, jak łączyć z sobą barwne kamyczki w mozaikę i jak malować alabaster. Ale gdy zapragnąłem przystąpić do dzieła i tworzyć to, o czym śniłem ku radości swych oczu, napotkałem na mur przeszkód i kazano mi rozrabiać glinę, którą mieli formować inni. Gdyż ponad wszystkim jest formuła i sztuka ma swoją formułę, podobnie jak ją mają litery. Ten zaś, kto ją złamie, jest potępiony. Dlatego każdy ma swój wzór, a kto odbiega od wzorów, nie nadaje się na artystę. Od zarania dziejów ustalone jest, jak się odtwarza człowieka stojącego i człowieka siedzącego. Od zarania dziejów ustalone jest, jak koń podnosi kopyta i jak wół ciągnie jarzmo. Od zarania dziejów ustanowione jest, jak artysta ma wykonywać swą pracę. I ten, kto się od tego uchyla, nie ma czego szukać w świątyni i odmawia mu się kamienia i dłuta. Osinue, mój druhu, ja pytałem dlaczego i dlatego siedzę tu z porozbijaną głową. Piliśmy wino i robiło nam się jaśniej na duchu, a mnie ulżyło na sercu, jak gdyby pękł mi tam jakiś wrzód, gdyż nie byłem już samotny. A Totmes powiedział: Sinue, mój przyjacielu, w dziwnych urodziliśmy się czasach. Wszystko jest płynne i zmienia kształt, jak glina na kole garncarza. Zmieniają się stroje i zmieniają się obyczaje, a ludzie nie wierzą już w bogów, jeśli nawet się ich jeszcze boją. Sinue, mój przyjacielu, może urodziliśmy się po to, aby żyć przy zmierzchu światła, gdyż świat jest stary i minęło już 1200 lat od zbudowania piramid. Kiedy myślę o tym, chce mi się oprzeć głowę na rękach i płakać jak dziecku. Ale nie płakał, gdyż piliśmy mieszane wino z kolorowych pucharów i za każdym razem, gdy gospodarz napełniał nasze puchary, skłaniał się przed nami i opuszczał ręce do kolan. Od czasu do czasu podchodził też do nas niewolnik, aby lać nam wodę na dłonie. Serce moje zrobiło się lekkie i chyże jak jaskółka u progu zimy i chciało mi się czytać wiersze i brać w ramiona cały otaczający mnie świat. Chodźmy do domu uciechy, rzekł Totmes i zaśmiał się. Chodźmy posłuchać muzyki i popatrzeć na tańczące dziewczęta. Niech nasze serca rozweselą się i przestaną pytać dlaczego. I obyśmy już więcej nie pragnęli, by nasz puchar był pełny. Zapłaciłem jedną bransoletą, upominając gospodarza, by obchodził się z nią ostrożnie, gdyż jest jeszcze wilgotna od moczu ciężarnej kobiety. Myśl o tym wielce mnie bawiła, a gospodarz także śmiał się serdecznie i wydał mi jako resztę dużo cechowanego srebra, tak że mogłem dać napiwek niewolnikowi. Ten skłonił się przede mną do samej ziemi, a gospodarz odprowadził nas aż do drzwi i prosił, żebym nie zapomniał o syryjskim gąsiorze. Powiedział mi też, że zna wiele młodych dziewcząt bez przesądów, które chętnie zawarłyby ze mną znajomość, gdybym do nich poszedł skupionym u niego dzbanem wina. Lecz Totmes wtrącił, że już jego dziadek spał z tymi syryjskimi dziewczętami, to też raczej można by je nazwać babkami niż siostrami. Takie żarty przychodziły nam do głowy po winie. Słońce już zaszło. Wędrowaliśmy po ulicach i poznałem Teby, w których nigdy nie zapadała noc, ponieważ weselący się ludzie uczynili swoją wspaniałą dzielnicę równie jasną w nocy jak za dnia. Przed domami rozpusty płonęły pochodnie, a na rogach ulic paliły się lampy na słupach. Niewolnicy biegli z lektykami, a okrzyki pędzących przodem gońców mieszały się z muzyką rozlegającą się z domów i z wrzaskami pijaków. Zajrzeliśmy do nubijskiej winiarni, gdzie widzieliśmy murzynów bijących pałkami i rękami w bębny, których przeraźliwe dudnienie rozbrzmiewało daleko wokoło. Współzawodniczyła z nim dzika i dźwięczna muzyka syryjska, której obce tony raziły ucho, lecz której rytm porywał i rozpalał gorączkę we krwi. Jeszcze nigdy dotąd noga moja nie postała w domu rozpusty. To też trochę się bałem, ale Totmes zaprowadził mnie do domu, który nazywał się Kot i Winne Grono. Był to niewielki, schludny lokal, gdzie się siedziało na miękkich dywanach w przyjemnym żółtawym oświetleniu i gdzie młode, na mój gust ładne dziewczęta malowanymi rękami przyklaskiwały do taktu muzyce złożonej z fletów i harf. Gdy muzyka się skończyła, dziewczęta usiadły przy nas, prosząc, żeby poczęstować je winem, ponieważ wyschło im w gardle do cna. Muzyka zaczęła grać na nowo i dwie nagie tancerki wykonywały zawiły taniec wymagający niemałej zręczności. Taniec, któremu przypatrywałem się z wielkim zainteresowaniem. Jako lekarz przywykłem do oglądania nagich dziewcząt, ale jeszcze nigdy nie widziałem, aby piersi kołysały się, a małe brzuszki i tyłeczki poruszały tak ponętnie jak u tych tancerek. Lecz muzyka wzbudziła we mnie znów smutek i zacząłem tęsknić, nie wiedząc właściwie do czego. Jakaś ładna dziewczyna wsunęła dłoń w moją i przytuliła się do mnie, mówiąc, że mam oczy człowieka mądrego. Ale jej oczy nie były zielone jak wody Nilu w letnie upały, a szaty jej nie były z królewskiego lnu, choć nie zakrywały nagich piersi. Toteż piłem wino, nie patrząc jej w oczy i nie czułem żadnej ochoty, by nazwać ją moją siostrą i prosić o zażycie ze mną rozkoszy. Dlatego też moim ostatnim wspomnieniem z domu rozpusty jest gniewny kopniak murzyna i guz, którego sobie nabiłem na głowie, zlatując ze schodów. Sprawdziło mi się wszystko to, co mi przepowiadała kipa. Leżałem na rogu ulicy bez jednego miedziaka w kieszeni, z porwanym na ramiennikiem i guzem na głowie, dopóki Totmes nie podniósł mnie i założywszy sobie moje ramię na silne barki, nie poprowadził mnie do mostku, gdzie ugasiłem pragnienie wodą z Nilu i umyłem sobie twarz, ręce i stopy. W ów ranek wróciłem do domu życia z podpuchniętymi oczyma, piekącym guzem na głowie i w brudnym na ramienniku, nie odczuwając najmniejszej ochoty, by pytać dlaczego. Miałem dyżur na oddziale głuchych i chorych na uszy, to też szybko się oczyściłem i widziałem białą szatę lekarską, aby się tam udać. Ale mój lekarz i nadzorca spotkał mnie na korytarzu, spojrzał mi w twarz i zaczął mnie łajać takimi samymi słowy, jakie czytałem w książkach i znałem już na pamięć. Co z ciebie będzie, mówił, jeśli biegasz po nocach za mury i pijesz wino, nie zachowując żadnej miary? Co z ciebie będzie, skoro trwonisz czas w domach rozpusty i walisz kijem o dzbany i straszysz ludzi? Co z ciebie będzie, skoro zadajesz krwawe rany i uciekasz strażnikom? Ale spełniwszy w ten sposób swój obowiązek, uśmiechnął się pod nosem i westchnął z ulgą. A potem zaprowadził mnie do swojej izby i dał mi napój, który miał mi przeczyścić żołądek. Poczułem się lepiej na duchu i zrozumiałem, że nawet wino i rozpusta są dozwolone w domu życia, byle tylko przestać pytać, dlaczego.